Przerwaliśmy, proszę Państwa, piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie, bo my tutaj śnimy o czym innym. Pani minister Elżbieta Rafalska w naszym studiu. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo dziękuję, że pani się zatrzymała przy naszym skromnym stoliku, stoliku Radia Wnet. Pani właściwie może się tylko chwalić tutaj w Krynicy.
No nie, to nie jest tak dobrze. Minister, który odpowiada za politykę społeczną, zawsze ma mnóstwo zmartwień, bo rozwiązuje jeden problem, a rodzą się następne. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o realizację takich założeń jakichś programowych, póki co nam się udaje, mam nadzieję, dobrze wdrażać w życie.
Mówiąc, że nie ma pani zmartwień, może się pani chwalić, bo rzeczywiście o tym mówił też premier Mateusz Morawiecki. Najniższe bezrobocie, największe programy socjalne wprowadzone przez rząd i Beaty Szydło, i rząd premiera Mateusza Morawieckiego, i przez panią minister, więc rozumiem,
no tak,
że...
Myślę, że na ten rynek pracy taki, jaki jest, tak niskiego bezrobocia, czekaliśmy cały ten okres po transformacji, ale przede wszystkim na też rynek, na którym no rosną nasze wynagrodzenia, którym ciągle było daleko do tych wynagrodzeń unijnych chociażby. A więc mamy rynek pracownika, mamy duży wzrost gospodarczy, mamy rozpędzoną ciągle gospodarkę, chociaż niektórzy już mówią, że lada moment będzie spowalniała.
Takiego wicepremiera Grzegorza Kołodkę, pamięta pani takiego premiera, który strategię dla Polski. Zapytałem się, co myśli o tym, co się dzieje w polskiej gospodarce. Rzeczywiście pochwalił, powiedział, opozycja nie ma tutaj żadnej możliwości manewru, bo wszystkie parametry polskiej gospodarki są bardzo dobrze i jedyna rzecz, którą może powiedzieć opozycja, że może w przyszłości będzie źle. Natomiast o teraźniejszości, to zdjęcie teraźniejszości jest bardzo dobre. Ale czy w rządzie, czy jest ktoś, kto myśli, co zrobić, żeby Polacy, którzy wyjechali za granicę, żeby z powrotem wrócili do Polski? Bo rynek pracy jest, ale na ten rynek wjeżdżają Ukraińcy i wjeżdżają też z rozmaitych miejsc ludzie, którzy pracy poszukują, a Polacy ciągle wyjeżdżają za granicę. Trzecia minuta, tak.
To ból głowy nie tylko mój, bo w jakiś naturalny sposób my za to też odpowiadamy, ale i minister rozwoju, minister finansów, ale też premier Morawiecki. Od samego początku wszyscy mówiliśmy, że po pierwsze trzeba zatrzymać te wyjazdy za granicę młodych ludzi, mobilnych ludzi, czasami świetnie wykształconych, którzy realizują się też zawodowo w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji i w innych krajach już nawet poza Unią Europejską. A poza tym ściągnąć tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia, głównie lepszych zarobków, wyjechali, pozakładali rodziny i tam się ukorzeniają. Więc po pierwsze to, co się dzieje w polskiej gospodarce i na polskim rynku, jest już same w sobie też zachętą do powrotu, bo tu są dzisiaj inne warunki do realizacji swoich ambicji zawodowych, aspiracji. Mamy ten system wsparcia rodzin, ale szukamy nawet takich rozwiązań, jak chociażby w tej przygotowanej przeze mnie ustawy o rynku pracy. Właściwie minister tu Szwed pracuje nad tą ustawą, gdzie proponujemy też wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej bez konieczności, tej przykrej konieczności zarejestrowania się jako bezrobotny, a więc jakby też uproszczenie pewnych rozwiązań. No dzisiaj mamy też swoją politykę rodzinną, która może zachęcać do tego, żeby młodzi ludzie w Polsce zakładali rodziny, więc no, Brexit też trochę ostudził te wyjazdowe zapędy. Ja zachęcam, wracajcie do Polski, tu wasze miejsce, wasz kraj, wasza ojczyzna.
Krótkie pytanie o pracownicze plany kapitałowe. Czy jeszcze będzie zmiana w tym projekcie na etapie parlamentarnym?
No, ja nie mogę tu ręczyć za parlament. Zwykle tak poważna ustawa może mieć jakieś techniczne, doprecyzowujące, mogą być zgłaszane poprawki, to już jest wola zarówno jednej, jak i drugiej izby. Tego nie mogę wykluczyć, natomiast skrót tej ustawy jest fundamentalny, myślę, że nie może
dla
się...
Dla pani minister jest optymalne rozwiązanie?
To jest najlepsze rozwiązanie wypracowane w porozumieniu i w dialogu społecznym.
Pani
Dziękuję
minister,
bardzo.
Jak Margaret Thatcher wzięła, a to nie jest torebka, to jest laptop.
Tak, tak. Dziękuję bardzo, pędzę już dalej. Tam są papiery i tablet też jest, ale więc wielofunkcyjna torebka.
A pani minister jest na Facebooku?
Tak, oczywiście.
Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
My również, Elżbieta Rafalska, pani minister, wszystkiego dobrego. Była gościem Poranka Wnet, a my co, kontynuujemy ten sen o Warszawie w miejscu, w którym przerwał Czesław Niemen. No, nie potrafisz tego zrobić, spróbuj. Paweł spróbuje, no bo nie będziemy od początku puszczać piosenki Czesława Niemena. Śnimy o Warszawie, kochamy Warszawę i dlatego wspólnie z Czesławem Niemenem i czasami kibicami Legii śpiewamy tę piosenkę. W dzisiejszym poranku będzie tak jak w Totolotku, w którymś momencie nastąpi kumulacja, czyli przyjdą wszyscy goście, których zapraszaliśmy. To się zacznie pewno po ten ruch, zacznie się po godzinie 8. Teraz czekamy na Czesława Warsewicza razem z Aleksandrem Wierzejskim. Obserwujemy.
Patrzymy na, nie widać Czesława Warsewicza, ale warto powiedzieć o Międzymorzu, o tym wielkim pomyśle strategicznym, pierwszym pomyśle Polski od czasu, kiedy przestaliśmy być częścią Imperium Sowieckiego, pierwszym pomyśle na samodzielną, podmiotową pozycję. Ma to szerokie, duże konsekwencje, nie tylko gospodarcze, ale też ideowe, ale też takie filozoficzne, prawda, Krzysztofie? Bo trzeba pomyśleć o sobie w zupełnie inny sposób. Nie jako petent, nie jako ktoś, kto musi dostosowywać się do standardów i implementować rozwiązania, tylko ktoś, kto te rozwiązania tworzy.
Pan profesor Zbigniew Krysiak dużo mówił na temat tego, że to musi być nie tylko wspólnota ekonomiczna, ale to musi być też wspólnota ideowa, wspólnota tożsamościowa, żeby to wszystko się udało, ale mam wrażenie, że pierwszy punkt to jest infrastruktura, to znaczy jeżeli nie zbudujemy dróg, jeżeli nie zbudujemy kolei, jeżeli nie zbudujemy rozmaitych strategicznych łączników, gazociągów, ropociągów i tego wszystkiego, to nie powstanie żaden organizm silny.
Z Warszawy do Krynicy jest 250-300 kilometrów, jedzie się to 6 godzin i to jest chyba najlepszy komentarz do informacji na temat infrastruktury i tego, jak to powinno wyglądać w naszej części świata.
Ale też ciekawe, Aleksander Wierzejski zadał pytanie na temat obecności Niemiec jako nawet obserwatora w całej tej idei Trójmorza. Polscy politycy nie powiedzieli nie z tego, co czytałem. Powiedzieli, że to świadczy o zainteresowaniu Berlina i być może przedstawiciel Berlina. Niemieckie media, jak donosił Jan Bogatko, niespecjalnie się w ogóle interesują ideą Trójmorza i niespecjalnie odnotowały w ogóle, że jest jakiś tutaj ruch dyplomatyczny w tym kierunku, ale tu, w Krynicy, to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście o tych i o Europie Karpat i o Trójmorzu mówi się bardzo dużo.
Mówi się dużo, mówi się również o Trójmorzu w kontekście zbliżającej się wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Wszystko wskazuje w tej chwili na to, że będzie to wizyta bardzo hucznie celebrowana również przez stronę amerykańską, chociażby ze względu na to, by to znowu taki geopolityczny poziom wchodzimy troszkę za bujać łódką francusko-niemiecką i tego sprzeciwu wobec Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Codziennie czytelnicy czytają, jaki to ten Trump jest okropny, jak w ogóle się do niczego nie nadaje, jaki jest dziwny, a test wyborczy już niebawem, tak zwany midterm elections, i będziemy wiedzieć, czy Amerykanie chcą takiego kraju, w którym jest praca, w którym można zarobić, czy też wolą takiego jak za Obamy, gdzie były zasiłki, ale nie dla wszystkich.
Prezydent Andrzej Duda w Waszyngtonie będzie 18 września i tuż po tej wizycie w Waszyngtonie przyleci w takim razie na ten szczyt Trójmorza, który będzie w Bukareszcie.
Opromieniony tym spotkaniem z Donaldem Trumpem przekaże być może osobiste posłanie. Bo pamiętajmy, że ubiegłoroczny lipiec, już ciężko o tym pamiętać, ale był to wielki sukces dyplomatyczny, nie tylko dlatego, że odbyło się spotkanie w Zamku Królewskim, że to wszystko miało taką królewską oprawę godną Rzeczpospolitej, tej pierwszej z tego XVI, XVII wieku, ale też dlatego, że te słowa, które powiedział Donald Trump, odbiły się szerokim echem. Steve Bannon, ten słynny polityczny ideolog, przecież wspominał o tym nie dalej jak 3 tygodnie temu w czasie swojego wywiadu z stacji NBC, więc słowa wypowiedziane w Warszawie się liczą na świecie.
Ale to, co jest w... Mnie przynajmniej ciekawie, ale co jest ciekawe, potem zdarzyła się słynna ustawa na temat oddawania majątku żydowskiego, którą podpisał też prezydent Donald Trump. I to, co mnie ciekawi, czy takie tematy trudne będą poruszone przez prezydenta Andrzeja Dudę, jak będzie w Waszyngtonie. Będzie wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy. Przynajmniej taka jest zapowiedziana. I teraz, czy w obecności prezydenta Trumpa prezydent Andrzej Duda coś powie na ten temat? Czy będzie jakieś pytanie na ten temat?
Robimy losowanie.
To mnie bardzo, bardzo interesuje. Zobaczymy.
Nasi słuchacze na pewno mają na ten temat swoje opinie i prosimy, żeby się z nami Państwo podzielili. Jak myślicie, czy będą trudne tematy, czy Andrzej Duda powie coś, czy też nie?
Na stole leży książka Wielka Deformacja. To jest książka przetłumaczona przez Jerzego Strzeleckiego. Wielka deformacja dotyczy gospodarki amerykańskiej. To jest książka, którą Dawid Sztokman napisał, książkę o tym, jak skorumpowano amerykański kapitalizm. To, żeby wejść w mechanizmy amerykańskie, warto zajrzeć do tego i warto też wiedzieć, czym jest imperium amerykańskie w tej chwili, jaki to jest kraj.
Jest lektura uzupełniająca dla tych, którzy już przyswoili i zdali egzamin, albo przynajmniej kolokwium, ze wojny o pieniądz. Bo jeżeli Państwo zdaliście, to możecie przystąpić do tej lektury, a jeśli nie zdaliście, to również możecie przystąpić.
Inaczej napisana i nie przez agenta chińskiego, tylko napisana przez człowieka, który był w gabinecie Ronalda Reagana. Czyli pewne pieczątki wiarygodności pan Sztokman posiada.
Jego firma zbankrutowała na skutek machinacji finansowych, więc wie, o czym mówi z pierwszej ręki.
A my wiemy, że na zegarze jest godzina 8:05.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O malo!
A gościem Poranka Wnet jest pan Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W tej roli po raz pierwszy występuje pan w Poranku Wnet. Co pan zastał w PKP Cargo, jak pan objął stanowisko?
PKP Cargo jest to firma o dużym potencjale, także myślę, próbujemy dzisiaj z dużym, dobrym skutkiem ten potencjał wydobyć. Pracujemy nad aktualizacją strategii, próbujemy budować przewagi konkurencyjne, także chcemy to, co drzemie, to, co drzemało, to, co może firma pokazać rynkowi, a szczególnie naszym akcjonariuszom. Próbujemy to właśnie z skutkiem pozytywnym robić. Po to też tu jesteśmy. Mamy pewien interes również biznesowy, żeby tu być, żeby rozmawiać o kontraktach, o tym, żebyśmy udrożnili korytarz północ-południe. Będziemy podpisać porozumienia z kolejami Mercitalią i kolejami litewskimi, co pozwoli też, myślę, mocno w spółce zbudować tą przewagę i możliwości przewozu większego w korytarzu północ-południe.
Ale to jest, mówiliśmy dużo w Porankach Wnet wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, kiedy rozmaite niepokojące rzeczy działy się też między innymi w PKP Cargo, czy o zakupach lokomotyw, czy w Czechach, czy o rozmaitych innych takich dużych kłopotach, tak, kłopotach z konkurencją. I co się z tym wszystkim dzieje?
porządkujemy te sprawy. Oczywiście kwestia być może pewnych przeszacowanych transakcji, czy też kwestia działań, które były poprzednio realizowane, oczywiście podlegają analizie, ocenie, więc myślę, że tutaj bardziej to jest jakby zadanie dla odpowiednich organów. My się skupiamy przede wszystkim na tym, aby tą działalność uporządkować, aby działalność firmy dzisiaj i z ich spółkami właśnie zależnymi, które mamy 100% udział w spółce AWT w Czechach, gdzie tą działalność już operacyjną uporządkowaliśmy, przetransformowaliśmy firmę z przewoźnika takiego bocznicowego na przewoźnika liniowego, konkurującego w przewozach intermodalnych, podnoszące nam wartość. Także jak wspomniałem na początku, wydobywamy wartość i potencjał, który tkwił w organizacji. Pracujemy nad tym, żeby jak najpełniej właśnie ten potencjał, ta wartość, która jest, mogła być wykorzystana. Też angażujemy ludzi, aby też mogli czuć się współodpowiedzialni za organizację, za to, co jest w niej robione, żeby też byli tym elementem tego utożsamiania się z sukcesem firmy. Także pracujemy nad tym, te wszystkie rzeczy złe, negatywne, które są oczywiście podlegają działaniom analiz i służb, które do temu są powołane.
Panie prezesie, mam dwa długopisy. Jeden teraz panu wręczę.
Tak,
narysowałem kółko na karteczce. Takie kółko, umawiamy się, że to jest kółko. I teraz tak, PKP Cargo należy do grupy PKP, tak? To jest, to tak wygląda? Jest spółką zależną.
Tak, naszym inwestorem strategicznym jest PKP S.A. Skarb Państwa poprzez PKP S.A. mając 33%, reszta udziałów akcji należy do inwestorów prywatnych.
33%, bo PKP Cargo było wprowadzone na giełdę warszawską
w 2013 roku.
W 2013 roku to był ten wprowadzanie w ogóle PKP Cargo na giełdę, to było rozsądne działanie czy nie?
Znaczy, no nie chcę mi to jakby oceniać całego procesu. Oczywiście jest tak, że dzisiaj będąc spółką publiczną możemy być też bardziej elastyczni, dopasowując ofertę do klienta. Ta decyzja została podjęta. Dzisiaj mamy taką strukturę akcjonariatu, więc...
A jest jakiś inny duży udziałowiec w PKP Cargo?
Tak, są fundusze emerytalne, które
amerykańskie?
Mają Nationale Niederlanden, między innymi...
Te, które działają w Polsce.
W rynku globalnym w Polsce,
I na rynku globalnym. I PKP Cargo jaki ma budżet? Ile roczny?
Mamy za pół roku jako grupa, bo mnie interesuje przede wszystkim wyniki i aktywność grupy, nie spółki tylko wyłącznie wiodącej matki PKP Cargo S.A., ale grupa PKP Cargo za półrocze 2018 roku wygenerowała 2,5 miliarda przychodu i 90 milionów zysku netto. Także
i to jest
wynik półroczny.
I to jest dobry wynik?
Tak, to jeżeli chodzi o sprzedaż, ponad 2,5 miliarda, to był najlepsza sprzedaż od momentu wejścia na giełdę. Jeżeli chodzi o wynik netto, 90 milionów złotych, to jest wynik jeden z lepszych, jest najlepszy od kilku lat. Na ten rok, na cały rok prognozujemy, że wypracujemy ponad 900 milionów EBITDA. I to jest też jeden z najlepszych wyników, najlepszy wynik od momentu wejścia na giełdę roczny.
Ale czy teraz pan prezes musi stosować strategię obronną? Bo o tym mówiliśmy wielokrotnie, że niemiecki przewoźnik bardzo by chciał powalczyć na polskim rynku, właściwie wypchnąć, a może kiedyś w przyszłości przejąć PKP Cargo.
Znaczy, przewoźnik niemiecki jest na polskim rynku, ma swoich udziałów około 10%. My jako firma PKP Cargo też mamy ambicje i działamy w kierunku rozwoju międzynarodowego. Jednym z takich naszych działań zwiększających naszą konkurencyjność, to jest też proces akwizycji przejęć, który planujemy. Też chcemy być silni przede wszystkim na rynku korytarza północ-południe. I tutaj te alianse strategiczne, które dzisiaj chcemy podpisać tu w Krynicy, również ten proces optymalizacji naszego przewoźnika czeskiego, który dzisiaj jest już dobrym, lekkim przewoźnikiem, który wpisuje się w tą strategię konkurencji w tym obszarze korytarzy Trójmorza. Także na pewno w tym zakresie chcemy tu być liderem. Konkurencja jest, konkurencję trzeba mieć na uwadze, że ona funkcjonuje. Ona motywuje, mobilizuje nas do działania i tyle.
A północ, południe, czyli co, skąd, dokąd i co chcemy wozić?
Chcemy wozić wszystkie towary, ale generalnie interesuje nas połączenie mórz, czyli portów z terminalami, z tymi, co klient chce. Porty południa, czyli Koper, Triest, chcemy połączyć takim produktem z Paskowem, Ostrawą, gdzie to jest nasz terminal, ale również i do Gliwic, do innych miejsc, nie tylko Polski. Wozić również chcemy, ponieważ porty polskie też przeżywają dzisiaj ogromny renesans z Gdańska, Gdyni, Świnoujścia, wozić towary w różne, jak swoje miejsca, do centrum Polski, do naszych terminali, przeładowywać, dowozić. Wielkość ładunków przewożonych przez kontenery wzrasta. Naszą główną specjalizacją ma być specjalizacja intermodalna. W tym zakresie to jakby się wpisuje intermodalna, czyli morska, kolejowa, drogowa, ostatnia
mila. Ale to może pan prezes nie wie, bo może takiej wiedzy się nie ma, ale co my wozimy w tych wagonach? Jakie towary wozimy?
Wszelkiego ale rodzaju
chińskie, poprzez... japońskie, niemieckie, polskie, zboże, węgiel, co tam jest?
Oczywiście, jeżeli chodzi o wymianę handlową, dzisiaj oczywiście większość, czy duża część, nie znam akurat dokładnie procentów, towarów statkami, kontenerów płynie z Chin do Europy, do Polski również. Jest wożony sprzęt AGD, wszelkiego rodzaju różne inne wyroby reklamowo, najróżniejsze, ponieważ kontenery unifikują i ten przewóz odbywa się w sposób właśnie zunifikowany i ta wymiana, tylko oczywiście tu mówiąc o tej wymianie, jest pewna dysproporcja, że jest więcej wożenia z Chin do Europy niż z Europy do Chin, więc w tym zakresie jest to pewne wyzwanie dla nas.
A jak to pytanie na marginesie, jak chodzimy po Krynicy, widzimy tutaj właściwie po raz może pierwsze takie duże delegacje chińskie. Widział pan prezes?
Widziałem, tak, widziałem.
Jak mają te czerwone znaczki w klapie? Czy nie uruchamia się w panu jakiś mechanizm obronny? Czy pan nie myśli, że być może igramy z ogniem, tak otwierając się na chińskie towary i budując infrastrukturę po to, żeby Chińczycy mogli sobie wozić do Europy rozmaite swoje produkty?
Znaczy, my jesteśmy przewoźnikiem. Znaczy, jest tak, że my przewieziemy każdy towar, który klient sobie zażyczy i chce.
Kwestia... Każdy legalny towar, bo rozumiem, tak, broń, tak, narkotyki, nie.
No, oczywiście, oczywiście.
Dobrze.
Tylko i w takiej gospodarce mówimy, gospodarce normalnej, legalnej, a nie jakiejkolwiek innej, więc w tym zakresie jest tak, że my przewozimy każdy towar handlowy. Ta wymiana między Europą, jak wspomniałem, i Chinami, no jest duża dysproporcja w tym zakresie. Jest to jakby pytanie do gospodarek europejskich, do gospodarek Europy Zachodniej, które no, te towary kupują, przewożą. Jak może sobie poradzić, jak mogą poradzić gospodarki, jak jest to też wyzwanie dla świata. Jeżeli dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że Chiny są fabryką świata. No i pytanie, jak dokonać tego transferu i zmiany. My pracujemy nad tym.
Nie wozić towarów i nie kupować.
No, myślę, że przede wszystkim nie kupować, bo my nie kupujemy towarów.
Ja wiem, to my rozmawiamy, więc to wykroczyliśmy poza obszar. Tak. Powiedział pan, że porozumienie dzisiaj w Krynicy będzie podpisywane. Jakie, kto, z kim się i co do czego?
My chcemy się stworzyć taki alians strategiczny z kolejami włoskimi Merci Italia.
Włoskimi?
Włoskimi Merci Italia i kolejami litewskimi, gdzie chcemy wspólnie przygotować ofertę dla klientów na przewóz w korytarzu północ-południe, po to, żeby klient, który przywiezie towar do portów czy z różnych fabryk Europy chce przewieźć towar, to my najlepszą ofertę mu przygotujemy po najlepszej cenie, w najlepszym czasie i dogodne miejsce.
A jak pan patrzy na tą, na konkurencyjność, połączenie portu, kolei i terminalu, czy my jesteśmy konkurencyjni wobec portów w Hamburgu, czy portów z drugiej strony naszej granicy?
No, po to też tworzymy te porozumienia gospodarcze, po to tworzymy tą ofertę, żebyśmy byli konkurencyjni. Dzisiaj naszą główną specjalizacją chciałbym, żeby były przewozy intermodalne, czyli dla klienta przygotowujemy ofertę B2B, czyli door-to-door, przewiezienie produktu z miejsca do miejsca, gdzie klient nie musi się zastanawiać, czym przewiezie, gdzie będzie składował, go interesuje dostarczenie towaru w tak zwanej ofercie just in time i my chcemy tą jakby ofertę konkurencyjną przygotować. No, konkurencja między właśnie tą częścią Europy, powiedzmy portów zachodnich, no, wynika też z tego, że mają dobrą ofertę później dowozową, przewozową, końcową.
W tej koncepcji strategii premiera Mateusza Morawieckiego tym sercem ma być centralny port komunikacyjny, lotniczy, który mamy wybudować. Czy PKP Cargo już się do tego przygotowuje, czy już są specjalne fundusze, czy jest składka na port lotniczy? Co się dzieje w tym?
Jeśli chodzi o CPK, to jest przede wszystkim projekt pasażerski.
No, cargo tam jest bardzo ważne. No,
jest tak, że my chcemy z racji pewnego jakby integrowania szczególnie różnych środków transportu, między innymi cargo lotniczego, my widzimy pewien potencjał również umiejscowienia naszego hubu przeładunkowego, końcowego, który łączyłby właśnie te korytarze północ-południe i Nowy Jedwabny Szlak, ale to nie jest bezpośrednio projekt powiązany z CPK, natomiast no, my na to patrzymy, jest to dużą wartością posiadanie takiego miejsca, więc również patrzymy, abyśmy też mogli ten potencjał wykorzystać naturalny, jeżeli chodzi o CPK.
Inna była strategiczna spółka PKP Energetyka. Dużo mówiliśmy na temat jej prywatyzacji, prywatyzacji. Czy coś się dzieje z PKP Energetyka? Czy ktoś podważył prywatyzację? Czy ktoś chce przejąć z powrotem do grupy PKP Energetyka?
Więc tak, rzeczywiście rozmawialiśmy tutaj na antenie też z panem redaktorem. Ja akurat aż tak bezpośrednio dzisiaj nie monitoruje postępu sytuacji, natomiast myślę, że to warto spytać
odpowiedniego ministra.
Ministra, czy też służby, które...
A odpowiedni minister to jest teraz minister infrastruktury.
Tak.
Nie pan minister Tchórzewski, tylko pan minister Adamczyk. A teraz spójrzmy na sekundę, na całą grupę PKP. Pan powiedział PKP Cargo 90 milionów dochodu, zysku netto za pół roku.
2,5 miliarda obrotu.
A PKP duże, cała grupa? Co tam się dzieje?
Oczywiście jest tak, że to jest troszkę bardziej złożone, ponieważ grupa PKP cała dzisiaj zawiera przede wszystkim takich dwa duże podmioty, czyli Cargo, który jest właścicielem, PKP Intercity, chodzi oczywiście o PKP Informatyka, też pomniejsze spółki, ale natomiast PKP PLK nie wchodzi bezpośrednio w strukturę grupy PKP. Ono jest właścicielem PKP PLK, jest Skarb Państwa, więc w tym zakresie no, tak wygląda architektura dzisiaj struktury kolejowej w Polsce.
Napotkał pan jakąś ślad jakiejś patologii, czegoś w PKP Cargo, czy...
My przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zwiększać wartość. Skupiamy się na tym, żeby szukać potencjału rozwoju po to, żebyśmy byli doceniani przez naszych akcjonariuszy, a duży potencjał wzrostu jest, potoku towarów, które są, natomiast no, działalność bieżąca poprzez mamy odpowiednie służby do audytu i bezpieczeństwa, są organy państwa, więc w tym zakresie, jeżeli są pewne patologie, to my je oczywiście eliminujemy i pracujemy, żeby ich nie było.
Ku chwale ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, był naszym gościem.